Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o bitwie niemeńskiej lub operacji niemeńskiej, jak chcą niektórzy. Miała ona zasadnicze znaczenie dla pobicia Sowietów w wojnie polsko-bolszewickiej. Na czym polegała operacja niemeńska? O tym rozmawiam z historykiem z Muzeum Wojska w Białymstoku, Markiem Gajewskim. Witam pana.
Witam serdecznie państwa.
Bitwa nad Niemnem to drugie wielkie zwycięstwo nad bolszewikami, ale wszystko zaczęło się od konstatacji, żeby pobić Sowietów, to trzeba najpierw odbić Suwalszczyznę.
Znaczy może to nie było do końca aż tak. W związku z tym, że operacja warszawska zakończyła się dla nas wielkim sukcesem, dlatego też trzeba było te wojska przegrupować. Punktem wyjścia do przegrupowania było zajęcie Suwalszczyzny, czyli zabezpieczenie odcinka granicy jeszcze nie do końca ustalonej z Litwą tak naprawdę. I zostały tam przerzucone pewne oddziały, 17. Dywizja Piechoty, Brygada Sybryjska, które w tym okresie nie stanowiły jakiejś takiej większej wartości bojowej, ale to były siły dosyć znaczące, które mogły szachować, że tak powiem, przeciwnika. I ten teren był już od, powiedzmy, pierwszych dni września stopniowo sukcesywnie przejmowany i te zabezpieczenie...
Między innymi z rąk litewskich.
Z rąk litewskich, tak, bo Litwini też rosili sobie pretensje do tych ziemi, zresztą niesłusznie, mając w tym czasie taką przewagę, jak już po dotarciu tych oddziałów 17. Dywizji Piechoty Brygady Sybryjskiej, no przewaga już była po stronie Polski, więc mogliśmy spokojnie dyktować warunki, ale do walnej rozprawy z oddziałami litewskimi to dopiero doszło w drugiej połowie września od uderzenia na Sejny i skierowania grupy uderzeniowej w celu zdobycia przeprawy mostowej w Druskiennikach.
Ale założenie operacji niemieckiej. Pokonaliśmy Sowietów pod Warszawą. Powiedział pan, że po zajęciu Białego Stoku między innymi trzeba było przegrupować i wyznaczyć nowe cele. Można było próbować atakować Sowietów frontalnie, czyli w stronę Mińska, ale wiadomo, że tego rodzaju uderzenie przy naszych szczuplejszych jednak mimo wszystko siłach nie przyniosłoby powodzenia. W związku z tym opracowano ten manewr północny.
Marszałek Piłsudski, dokonując przegrupowania po 25 sierpnia 1920 roku, starał się wykorzystać ten zapał, który Polacy odzyskali, tą inicjatywę strategiczną w działaniach, dlatego że większość związków taktycznych, operacyjnych Frontu Zachodniego, dowodzonego przez Michała Tuchaczewskiego, tak naprawdę się rozsypała, musiała się na nowo reorganizować za linią Niemna i linią Szczary. Ta odbudowa trwała kilka tygodni, ale nie po to, żeby się bronić. Oni po prostu chcieli zaatakować ponownie, spróbować dokonać marszu tym razem na Białystok i Brześć, a potem skierować te główne siły w kierunku południowym na Lublin, po to, żeby pokonać te wojsko polskie, które w tym momencie akurat według ich wywiadu bolszewickiego znajdowało się na tym kierunku. Marszałek Piłsudski, przychodząc do przygotowania planu bitwy, operacji moim zdaniem nad Niemnem, tak ugrupował wojska, wykorzystując właśnie te zdobycze, które myśmy osiągnęli pod koniec sierpnia, czyli jak pierwsza dywizja piechoty Legionów zdobyła Augustów, strzegła tego regionu, to wszystkie pozostałe oddziały, które były ugrupowane w tym momencie w kierunku północnym, czyli oddziały 2 i 4 Armii, ugrupować takimi schodkami aż do linii Brześcia litewskiego, po to, żeby potem spróbować na początku tym manewrem północnym, czyli obejściem prawego skrzydła wojsk bolszewickich, wojsk frontu zachodniego, przez Druskienniki wyjść na tyły tak naprawdę ich ugrupowania bojowego, czyli na Lidę, na Wasiliszki i z tamtego regionu zepchnąć te oddziały frontu zachodniego w bagna poleskie i tam dokonać ich zniszczenia. Ale marszałek Piłsudski planował właśnie to uderzenie takie jednoskrzydłowe. Jednak generał...
Na dwa uderzenia z dwóch skrzydeł nie mieliśmy sił.
Generał Rozwadowski wpadł jednak na taki pomysł, przeglądając właśnie, analizując ten plan tej przyszłej operacji niemieckiej, podjął jednak decyzję wspólnie z marszałkiem, że jednak to będzie uderzenie z obu skrzydeł, również od strony Brześcia, od strony właśnie tej południowej, żeby uderzyć wprost na Baranowicze po to, żeby tymi kleszczami północnym i południowym zgarnąć tak naprawdę większość sił bolszewickich, które i tak będą się wycofywać w kierunku wschodnim, w kierunku właśnie na Mińsk i na Małodeczno.
Bo Sowieci oparli się o rzekę Niemen, o Grodno jako największe miasto i no jednak twierdza, bo tam były te budynki forteczne.
Odcinek frontu właśnie bolszewickiego na wschodzie wyglądał w tym momencie, że większość sił była, właśnie zajmowała obszar za linią Niemna i linią Szczary, ale czołowe jednostki piechoty, czyli wybrane selektywnie dwie, trzy dywizje maksymalnie, były jednak przesunięte na lewy brzeg Niemna i Szczary po to, żeby szachować te siły polskie, żeby nie dopuszczać właśnie do tych ważnych przepraw. Zadaniem polskim było w tym momencie właśnie związanie tych głównych sił bolszewickich, które walczyłyby uporczywie pod Grodnem, pod Wołkowyskiem, Brzostowicą Wielką, czyli pod innymi miejscowościami, po to, żeby ich związać i potem, żeby właśnie tym manewrem oskrzydlającym doprowadzić do okrążenia i ewentualnego zniszczenia wojsk tuchaczewskiego.
Czyli w gruncie rzeczy oszukać. Czyli sygnalizować, że główne uderzenie idzie na Grodno, Wołkowysk, Brzostowice, po to, żeby umożliwić północne obejście tychże sił.
Północne i południowe, to tak nazywamy, żeby ich po prostu z obu stron oskrzydlić i nie dopuścić jednak do zepchnięcia do bagien poleskich, ale żeby ich zamknąć w okolicach Lidy i Mołodeczna i doprowadzić do zniszczenia tych głównych sił, które tak ze względu na przełamanie z własnych pozycji, czyli tych obronnych na linii Niemna i Szczary, i tak by się musiały wycofywać w tym kierunku, bo tamtędy przebiegały te główne arterie komunikacyjne.
Obrona Grodna była bardzo uporczywa.
Musimy przyznać rację większości historykom rosyjskim, dlatego że bolszewicy bronili Grodna bardzo uparcie od 20 września, kiedy do natarcia przystąpiło oddziały czy 22 Dywizji Ochotniczej, czy 21 Dywizji Górskiej, które nacierały w czołowo wprost na te forty grodzieńskie. One nie zależały im na zdobyciu tak naprawdę Grodna, tylko na związaniu i zdobyciu przepraw po to, żeby tak naprawdę zaskoczyć przeciwnika i zdobyć właśnie przeprawę i zaatakować miasto od wschodu. Jednak te trzy dywizje, które broniły przed pola Grodna od strony Białegostoku, broniły się zażarcie i bardzo zacięcie. Ze względu na to też, że w odwodzie posiadały, armia Łazarewicza posiadała też dwie dywizje, które w każdym momencie można było przerzucić, czy to na odcinek najbardziej zagrożony z północy czy z południa. Więc tutaj Łazarewicz bardzo dobrze dowodził do 25 tak naprawdę września. Potem to się wszystko jednak posypało ze względu na zdobycie przepraw w Chorzej przez oddziały 205 Pułku Ochotniczego, jak również zdobycie przepraw trochę na południe od Grodna, czyli w Komatowie przez Dywizję Górską. I to spowodowało, że te oddziały trzeba było jednak wycofać w kierunku właśnie wschodnim, przerzucić z powrotem na prawy brzeg rzeki Niemen. No i cóż, podejmować odwrót po to, żeby uniknąć okrążenia, które już się w tym momencie jasno i wyraźnie zarysowało.
Bo poszło to uderzenie z północy, w stronę Lidy i tak dalej.
Grupa uderzeniowa, która składała się właśnie z dwóch dywizji piechoty, czyli z pierwszej dywizji piechoty Legionów, jak również z dywizji litewsko-białoruskiej, pierwszej. Wzmocnione były te oddziały również dwiema brygadami kawalerii, które były właśnie tymi oddziałami, jednostkami bardzo szybkimi, które mogły się pokonywać pewne przestrzenie i wychodzić tak naprawdę na tyły z zaskoczenia. Piechota poruszała się troszeczkę wolniej, więc po trzymaniu w nocy z 25 na 26 rozkazu radiowego, że obrona Grodna, Grodzieńska już jest praktycznie przerywana, większość oddziałów bolszewickich już zaczyna się wycofywać w kierunku Lidy, wydano rozkaz do gwałtownego ruszenia oddziałów tej grupy uderzeniowej. Pierwsza dywizja piechoty Legionów otrzymała rozkaz jak najszybszego zajęcia rejonu Lidy, a po to, żeby zatrzymać te oddziały wycofujące się spod Grodna, skierowano w rejon Wasiliszek pierwszą dywizję litewsko-białoruską, właśnie tą waleczną generała Rządkowskiego, która przyjęła na siebie te pierwsze uderzenie tych oddziałów wycofujących się, co dla bolszewików było ogromnym zaskoczeniem, bo oni tak do końca nie rozszyfrowali właśnie tego manewru polskiego, właśnie tego skrzydlenia strony północnej, ze względu na to, że Polacy nie złamią pewnych ustaleń z Litwinami i nie przekroczą właśnie tego terytorium.
No bo kwestia przejścia ewentualnego przez terytorium Litwy była nawet rozważana na posiedzeniu rządu i na posiedzeniu Rady Obrony Narodowej. Wszyscy się zgodzili, że sytuacja wymusza, żeby jednak przejść przez, czy zahaczyć o to terytorium litewskie.
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego uznało, że ten plan jest rokuje wielkie powodzenie i było w tym względzie również poparcie polityczne, że innego wyjścia nie było.
Tym bardziej, że była współpraca lipca litewsko-bolszewicka.
Tak, jeszcze pamiętna właśnie z lipca 20 roku, kiedy to też Litwini oddawali Wilno, bolszewicy oddawali Wilno właśnie bolszewikom, Litwinom, a potem też oddziały 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej były internowane. Więc to była to gwarancja sukcesu, czyli zdobycie przeprawy w Druskiennikach, rozbicie oddziałów osłonowych litewskich właśnie w rejonie Sejn i Berżnik, no i zdobycie tej przeprawy, a potem już marsz daleki na wschód przez terytorium właśnie w celu sforsowania Niemna i pójścia na tyły, na głębokie tyły właśnie frontu zachodniego.
Co się stało po zajęciu Lidy?
Znaczy Lida została opanowana tak naprawdę o świcie 28 września i pierwsza dywizja piechoty legionów czekała wprost na przybycie tych już nieco poturbowanych w krwawym borze właśnie oddziałów trzeciej armii Łazarewicza, która wycofywała się wszystkimi swoimi dywizjami właśnie w kierunku Lidy i tam napotkała poważny opór pierwszej dywizji piechoty legionów, która stawiła tam zacięty opór miasto. Walczyło tak podobnie jak w Białymstoku, że myśmy tą Lidę opanowali, a potem musieliśmy tego miasta tak naprawdę
przechodziło z
bronić. Akurat tutaj była walka bardziej na przedpolu. Białystok to oczywiście zasłynął walkami ulicznymi, tam do takich walk praktycznie nie dochodziło. Poza sporadycznymi oczywiście przypadkami, ale tutaj przewaga wycofujących się oddziałów bolszewickich była ponownie zdecydowanie większa. No i cóż, bolszewicy za wszelką cenę chcieli wyjść z tej matni. Jednak opór oddziałów polskich był stanowczy. Dywizja, wiadomo, pierwsza dywizja piechoty Legionu była dywizją jednostką zahartowaną, która praktycznie nie ponosiła żadnych porażek w starciu z bolszewikami w wojnie 20 roku.
I po zajęciu, opanowaniu sytuacji w okolicach Lidy, co się stało?
Znaczy tak, najpierw doszło do starcia właśnie w Krwawym Borze, gdzie pierwsza dywizja litewsko-białoruska przyjęła to właśnie uderzenie i też poniosła kolosalne straty. Rosjanie stracili już ten impet i nie wiedzieli tak naprawdę, jak się przebijać. Wykorzystywali wszelkie możliwe szlaki komunikacyjne po to, żeby dojść do Lidy. Pod Lidą była znowu potężna bitwa, która spowodowała to, że jej jednostki czołowe, czyli te 5 dywizji trzeciej armii, po prostu się rozsypały. Owocem polskiego zwycięstwa było ponad 10 tysięcy jeńców, co świadczy, że ogrom tego zwycięstwa był bardzo duży. Resztką tym oddziałów zaproponowano spokojny, bardzo gwałtowny odwrót w kierunku wschodnim po to, żeby uniknąć całkowitego tak naprawdę zniszczenia.
Czyli Tuchaczewski zamiast podejmować walkę, postanowił się wycofać.
Tuchaczewski już nie próbował tak naprawdę kontratakować w związku z tym, że też na południowym odcinku, gdzie nacierały oddziały 4. Armii, też oddziały bolszewickie ponosiły klęskę za klęską i dlatego musiały uchodzić tak naprawdę na wschód, ponosząc przy tym ogromne straty, których już naprawdę nie można było odbudować w jakikolwiek sposób. Też po zakończeniu tych właśnie walk 28 września uznano i Kamieniew uznał tak naprawdę jako naczelny dowódca Armii Czerwonej i Tuchaczewski, że wojna w tym miejscu na Białorusi, na wykonaniu jednostek frontu zachodniego jest tak naprawdę definitywnie przegrana i trzeba było te jednostki jak najszybciej wycofywać na wschód, żeby właśnie uniknąć tej całkowitego unicestwienia.
Czyli stara rosyjska tradycja militarna, że jak za bardzo nas atakują, to my się głęboko, wykorzystując to zaplecze terytorialne, głęboko się wycofujemy po to, żeby nie dać pobić swoich żołnierzy.
Ale Polacy, wykorzystując ten swój sukces, tak samo jak w operacji warszawskiej, ścigaliśmy ich dosyć intensywnie, więc z odwodu ściągano poszczególne oddziały.
To był jeden z zamysłów, jak się okazało, że Sowieci się wycofują, to był jeden z zamysłów marszałka, żeby jak najwięcej tych kresów wschodnich przejąć.
Jak najwięcej. Pierwszym założeniem to było jak najszybciej doścignąć przeciwnika i pobić go w wybranych miejscach, jeżeli to oczywiście się da. Oczywiście oddziały bolszewickie wycofały się szybciej. Doganialiśmy pewne grupy, które likwidowano.
Blitzkrieg odwrotowy.
Tak naprawdę za mało mieliśmy jednostek kawaleryjskich, które zdałyby w tym wypadku egzamin właśnie przycinając im drogi odwrotu, bo dysponując tylko 3 brygadami kawalerii, nie tak jak na odcinku południowym, gdzie mieliśmy praktycznie korpus kawalerii, więc to tam się były zdecydowanie szybsze i one większe mogły realizować te właśnie zadania pościgowe. Tutaj piechota tak naprawdę goniła nad podziw dosyć sprawnie. Myśmy po drodze też zdobyli masę jeńców tak naprawdę, bo oceniając tak całkowicie, już zamykając operację niemiecką, to możemy powiedzieć, że dzięki polskiemu zwycięstwu w tej bitwie, operacji, myśmy osiągnęli naprawdę znakomite zwycięstwo, czego owocem no, było 40 tysięcy jeńców, nie mówiąc już o liczbie zabitych, czy nawet zdobytych armatach, których też zdobyliśmy ponad 150, jak również KM-ach, których było ponad 400. Więc to zwycięstwo było naprawdę, naprawdę imponujące i tak naprawdę rozstrzygające o wojnie. Tutaj też pokazany został talent dowódczy marszałka Piłsudskiego, jak również ponowne znakomite dowodzenie szefa sztabu generała Rozwadowskiego, ale też generał Śmigły, czy generał Skierski, czy poszczególni dowódcy związków taktycznych, dywizji, brygad spełnili swoje oczekiwania, ale to wszystko było pokłosiem właśnie tej operacji warszawskiej, gdzie myśmy uwierzyli we własne siły, wykorzystaliśmy też potencjał Armii Ochotniczej, gdzie te jednostki ochotnicze były właśnie wcielane nie tylko do wojsk liniowych, ale również walczyły jako jednostki samodzielne, gdzie pokazano ten kurz, że jednak potrafimy pobić wroga, który w tym momencie w operacji niemieckiej nie był od nas tak naprawdę silniejszy. Te siły były tak naprawdę, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy, równomierne. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, wyposażenie, to myśmy zdecydowanie górowali nad przeciwnikiem.
Jeśli chodzi o ramy czasowe, jak byśmy określili operację niemeńską?
Znaczy różnie są określone te ramy chronologiczne tego wydarzenia. Jedni datują od 20 do 28 września, czyli do bitwy pod Lidą. Ja jednak oceniam, że bitwa tak naprawdę rozpoczęła się od 20 właśnie od takiego czołowego natarcia na Forty Grodzieńskie i trwała tak naprawdę do zakończenia działań wojennych, bo to było wykorzystanie tego zwycięstwa właśnie i zmuszenie przeciwnika do podjęcia rozmów pokojowych, które notabene były prowadzone wcześniej w Mińsku i były prowadzone pod taką presją, że to rozmawiamy z nimi na ich terytorium. Tak naprawdę potem te rozmowy zostały przeniesione do Rygi i myśmy byli tutaj stroną już dyktującą warunki. W związku z tym
czyli
nawet
ta
doszło...
data końcowa.
18 października, czyli zawieszenie broni i przerwanie działań wojennych.
Bo w literaturze spotyka się datę jeszcze 3 października, tak. 12.
No, historycy mają to do siebie, że z tą chronologią wydarzeń często bywa różnie, więc każdy interpretuje to na swój sposób. Osobiście uważam, że 18 października to jest zamknięcie właśnie tych działań wojennych i tej operacji, która przyniosła ostateczne zwycięstwo stronie polskiej.
Czyli od rozkazu wypracowanego mniej więcej w okolicach 19, przekazanie tych rozkazów, rozpoczęcie bitwa 20 i zakończenie z chwilą podpisania rozejmu.
Pierwsze decyzje, jeżeli chodzi o operację niemiecką, zapadły 10 września 1920 roku w Brześciu, bo tam doszło do spotkania właśnie marszałka Piłsudskiego z poszczególnymi dowódcami związków operacyjnych, czyli Rydzem Śmigłym i tak naprawdę generałem Skierskim. Tam ustalono te pierwsze wytyczne do tej operacji. Nie wszyscy oficerowie, dowódcy związków taktycznych zostali poinformowani, trzymam to w wielkiej tajemnicy, żeby uniknąć jakichś, powiedzmy, przecieków czy rozszyfrowania polskich zamiarów, bo tutaj właśnie ta grupa uderzeniowa, która właśnie była ukryta przez ten czas w lasach Puszczy Augustowskiej, to było polskie powodzenie. To był ten sukces, który zadecydował tak naprawdę powodzenie tej sytuacji, bo jeżeli stronie bolszewickiej udałoby się rozszyfrować, to mogliby skierować w to miejsce znacznie poważniejsze siły, a takie siły po prostu dysponowali.
I mogliby przeciwdziałać ewentualnemu uderzeniu.
Mogliby przyblokować przeprawy na całej długości, nie dopuścić właśnie do właśnie wykonania tego przebicia się przez most właśnie w Druskinnikach. Doszłoby tam na pewno do uporczywych walk, a grupa uderzeniowa, to nie oszukujmy się, były tylko dwie dywizje piechoty. Nie posiadaliśmy w tym momencie jakichś liczniejszych zdecydowanie sił.
18 data podpisania zawieszenia broni. I zaczynają się już negocjacje w Rydze traktatu pokojowego.
Znaczy, strona polska do końca działań właśnie wojennych prowadziła takie intensywne pościgi po to, żeby jak najwięcej tego terenu osiągnąć.
Nawet mieliśmy w swoich rękach Mińsk.
Zajęliśmy,
białoruski.
Tak, oddziały wielkopolskie zdobyły Mińsk, z którego potem musieliśmy się tak naprawdę o 30 km wycofać z powrotem na zachód i zostawić go w rękach
bolszewickich. Polsko-bolszewickich.
Nie był to może błąd, to po prostu była kwestia już polityczna. O tym mieli właśnie ze sobą rozmawiać przedstawiciele delegacji właśnie pokojowych i oddziałów polskich, jak i oddziałów bolszewickich. Rozmowy trwały w Rydze aż do 18 marca 1921 roku. No, w mojej ocenie nie zakończyły się one aż do końca tak wielkim sukcesem strony polskiej, dlatego że bolszewicy w większości umów nie dotrzymali tak naprawdę. No i cóż, strona polska też zachowała się troszeczkę niegodnie względem oddziałów białoruskich generała Bałachowicza, które musiały potem walczyć samodzielnie właśnie z bolszewikami, jak również oddziałów, które od kwietnia 1920 roku walczyły u naszym boku, czyli o wojskach ukraińskich Petlury, które do końca biły się, które tak naprawdę razem z Polakami obroniły Lwów i Zagłębie Drohobyckie.
Później musieliśmy ich internować.
Tak, tak to się stało.
Takie było pokłosie tego traktatu ryskiego, ale sporą część tego terenu wschodniego naszych kresów jednak zajęliśmy i co pozwoliło określić naszą wschodnią granicę.
Tak, to oczywiście granica została tym traktatem ryskim zatwierdzona, ale dopiero decyzją Rady Ambasadorów w 1923 roku ostatecznie zatwierdzona przez państwa zachodnie. To, co się stało właśnie z Białorusinami i Ukraińcami w tym momencie, nie można nazywać zdradą, tylko po prostu było pozostawieniem ich własnemu losowi. Warto wspomnieć o generale Stanisławie Bałachowiczu, który walczył, próbował walczyć na Polesiu z bolszewikami, jednak ich przewaga była zbyt ogromna. Tak samo wojska ukraińskie próbowały przez kilka tygodni operować właśnie w pobliżu tej linii rozejmowej, próbując właśnie bić się z bolszewikami samodzielnie, jednak im to się po prostu nie udało. Przewaga, no, tak jak wspominam, była bardzo duża. W związku z tym też bolszewicy skierowali do likwidacji tych oddziałów białoruskich czy ukraińskich niezbyt wielkie siły. Tak naprawdę, bo większość sił skierowali do obrony właśnie innych odcinków, gdzie byli już po prostu ponownie zagrożeni ze względu na wybuchy nowych właśnie starć z wojskami kontrrewolucyjnymi.
A zatem traktat ryski kończy tę wojnę polsko-bolszewicką, ale w międzyczasie opowiadaliśmy naszym słuchaczom o dwóch bitwach. Jedna białostocka, może lokalna, ale ważna dla historii naszego regionu, a druga to operacja niemańska, która miała istotne znaczenie dla pobicia bolszewików.
Znaczy jeszcze mogę taką ciekawostkę dodać, że właśnie Białystok ma tutaj takie kolosalne znaczenie, dlatego że Białymstoku przez pewien czas właśnie w trakcie operacji niemieckiej stacjonowała właśnie salonka z kwateru naczelnego dowództwa. Tutaj marszałek Piłsudski podejmował te najważniejsze decyzje na początku bitwy. Potem ta salonka przejechała tak naprawdę do Lidy i właśnie byle być bliżej właśnie punktu dowodzenia właśnie związkami operacyjnymi. Tutaj też generał Rydźmigły dowodził z Białego Stoku właśnie oddziałami swojej tej grupy uderzeniowej i drugiej armii, której tak naprawdę dowodził.
Także w międzyczasie pomogliśmy Łotyszom po to, żeby mogli ustabilizować i określić swój teren. To było wsparcie militarne, które między innymi pozwoliło zająć Dyneburg.
Ale to Dyneburg zajęliśmy dopiero w styczniu 1920 roku, gdzie też Rydźmigły okazał się znakomitym dowódcą i też zdobył właśnie wspólnie z oddziałami łotyszskimi tą twierdzę i doprowadził do zwycięstwa.
To tak, na marginesie, takie były konsekwencje operacji niemieckiej, o której nam dzisiaj opowiadał Marek Gajewski, historyk z Muzeum Wojska w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję również za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.